O domku dla lalek. Droga przyjaciółko, myślę, że mogę tak panią nazywać. Odzywa się Zofia von La Roche i z bezpośredniością, która tu jest znana i nikogo już tu nie dziwi, bierze zmieszaną Ewę pod łokieć i prowadzi ją do stolika, gdzie zasiedli inni. A są to głównie mieszczanie i przedsiębiorcy offenbachscy, jak na przykład państwo André i Bernardowie, potomkowie hugenotów, których przygarnął przodek księcia Isenburskiego ponad 100 lat temu, tak samo jak teraz ów książę przygarnął Franka i jego dwór. Jacyś ludzie kręcą się po salonie. Przez otwarte drzwi do drugiego pokoju widać kilka osób, które stroją instrumenty. Ewa Frank i Anusia Pawłowska siadają. Ewa jak zawsze, gdy czuje się niepewnie, a chce uchodzić za pewną siebie i nawet grubiańską, wydyma lekko wargi. Widzi pani, u nas zawsze jest zamieszanie. Jak tu pracować? Wczoraj jednak pan André, nasz przyjaciel, przywiózł z Wiednia najmodniejsze nuty. Będziemy ćwiczyć. Czy panie grają na jakimś instrumencie? Potrzebujemy klarnetu. Nie mam talentu do muzyki, mówi Ewa. Ojciec przywiązywał wielką wagę do muzycznej edukacji. Ale cóż, może mogłabym na klawikordzie akompaniować. Dopytują o ojca. Ojciec prosił o wybaczenie, rzadko rusza się z domu, jest cierpiący. Zofia von La Roche, podając im filiżanki z czekoladą, pyta zaniepokojona, czy potrzeba lekarza? Jest we Frankfurcie jeden najlepszy z najlepszych, zaraz napisze liścik do niego. Nie, nie trzeba, mamy własnych lekarzy. Zapada na chwilę cisza. Jakby wszyscy musieli się spokojnie zastanowić nad tym wszystkim, co powiedziała Ewa Frank. Co to znaczy to my? I co znaczy moi lekarze? Chwała Bogu, że z sąsiedniego pokoju zaczynają dochodzić pierwsze takty muzyki. Ewa wypuszcza z płuc powietrze i ściąga wargi. Na stoliku leżą nuty, widać, że pochodzą prosto z drukarni, strony jeszcze nieporozcinane. Ewa sięga po nie i czyta. Musikalischer Spaß für zwei Violinen, Bratsche, zwei Körner und Bass, geschrieben in Wien, Wolfgang Amadeusz Mozart. Herbata pita z pękatych filiżanek smakuje wybornie. Ewa nie nawykła do tego napoju, co Zofia von La Roche skrzętnie notuje w głowie. Przecież wszyscy Rosjanie piją herbatę. Ewa ciekawie, ale dyskretnie przygląda się Zofii. Ma około 50, lecz jej twarz jest zadziwiająco świeża i młoda, a oczy dziewczęce. Nosi się skromnie, nie jak arystokratka, raczej jak mieszczka. Włosy zaczesane do góry, szpakowate, przytrzymuje delikatny czepek o starannie plisowanych falbankach. Wydaje się schludna i zadbana, dopóki nie spojrzy się na jej ręce. Są poplamione atramentem, jak ręce dziecka uczącego się pisać. Gdy mały ensemble zaczyna wreszcie grać, Ewa korzysta z tego, że nie musi już z nikim rozmawiać i rozgląda się po salonie. Widzi coś, co przyciąga jej uwagę na dłuższą chwilę. Nie może się skupić na muzyce i zaraz w przerwie chce zapytać o to gospodynię, ale wracają do stolika muzycy, brzękają filiżanki, mężczyźni żartują. Gospodyni dokonuje w tym hałasie chaotycznej prezentacji nowych gości. Ewa jeszcze nie widziała tak bezpośrednich i zabawnych ludzi z towarzystwa. W Wiedniu wszyscy byli sztywni i pełni dystansu. I nagle, sama nie wiedząc, jak to się dzieje, to chyba przez Anusię, która przejęta z rumieńcami na policzkach, chwali Ewę, a dobre, mądre oczy Zofii wydają się ją asekurować. W każdym razie Ewa już siedzi przy klawikordzie pani von La Roche. Serce jej wali, ale przecież wie, że jej największą umiejętnością nie jest gra na klawikordzie, lecz trzymanie uczuć na wodzy. Usta nie dają się zwieść sercu, ani ciało nie ujawni, co czuje serce. To efekt starych nauk. Zastanawia się, co zagrać. Podsuwają jej nuty, ale ona spokojnie je odsuwa i spływa pod jej palce to, czego uczyła się w Warszawie, gdy ojciec siedział zamknięty w Częstochowie. Gra prostą, wiejską balladę. Gdy Ewa z Anusią wychodzą, Zofia von La Roche zatrzymuje Ewę przy domku dla lalek. Zauważyłam, że panią zainteresował, mówi. To dla moich wnuczek. Niedługo się tu zjawią. Te cudeńka robi jeden rzemieślnik z Bürgel. Niech pani spojrzy. Ostatnio zrobił magiel. Ewa przysuwa się bliżej, żeby móc dostrzec najmniejsze szczegóły. Widzi maleńką komutkę, bieliźniarkę, na której zamontowano drewnianą śrubę dociskającą kawałeczek białego płótna. Przed snem rozpamiętuje wszystkie detale domku. Na parterze szwalnia i pralnia pełna bali i cebrzyków, piec i garnki, warsztat tkacki i beczułki. Jest tu nawet mały kurnik, starannie pomalowany na biało i drabinka dla drobiu. I sam drób, miniaturowe drewniane kaczki i kury. Na pierwszym piętrze pokój dla kobiet, ze ścianami wyklejonymi tapetą, z łóżkiem z baldachimem. Na stoliku zaś stoi piękna kremowa zastawa kawowa, a obok śliczne łóżeczko dla dziecka z koronkową zasłonką. Na drugim piętrze znajdują się gabinet pana domu i samów pan w tużurku. Na jego biurku leżą przybory do pisania i ryza papieru, niewiele większa niż paznokieć kciuka. Nad tym wszystkim wisi kryształowy żyrandol, a na ścianie kryształowe lustro. Na samej zaś górze jest kuchnia, wypełniona po brzegi garnkami, sitami, talerzami i miskami wielkości naparstków. Na podłodze stoi nawet blaszana maselnica z drewnianą korbą. Taka sama, jaką mieli w Brünn, bo kobiety same wolały robić masło. Proszę, niech pani zobaczy z bliska, mówi gospodyni i podaje malutką maselnicę. Ewa bierze przedmiot w dwa palce i zbliża do oczu. Odstawia ostrożnie. W nocy Ewa nie śpi. Janusia słyszy, że cicho płacze. Przechodzi więc boso po lodowatej podłodze do łóżka swojej pani i przytula się do jej wstrząsanych łkaniem pleców.